Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, za konsoletą program realizuje Ryszard Wójtowicz. Witam w Arsenale Kultury razem z moimi gośćmi. A dzisiaj temat trudny, ale też bardzo, bardzo ważny. 1 listopada wchodzi na ekrany film nieplanowany powstał na podstawie książki mówiącej o doświadczeniach Abby Johnson. Książka nie miała prawa ukazać się w Stanach Zjednoczonych, była tam wstrzymywana, w końcu się ukazała, na jej podstawie powstał film, no, który Państwo będą mogli od 1 listopada oglądać i dzisiaj będziemy o filmie Nieplanowane rozmawiać. Proszę zostać z nami. Już jesteśmy po przerwie muzycznej. Witam w studiu naszych gości. Pani Anna Połomska z Poznań Ludzi. Strefa Integracji, organizator poznańskiego, jeden z organizatorów poznańskiego pokazu filmu Nieplanowane.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Joanna Wawrzyniak z Fundacji ProPublico.
Tak,
Fundacja ProPublico od lat, pewnie Państwo już zdążyli zauważyć, w Poznaniu organizuje filmy podobne do tych, jak ten film właśnie, o którym będziemy dzisiaj mówić, czyli film Nieplanowane. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
A na łączach telefonicznych, że tak pozwolę sobie powiedzieć, Maciej Bodasiński, polski reżyser, scenarzysta, producent filmowy, dokumentalista, również dystrybutor tego filmu w takim sensie, że z Rafaela, w którym pan Maciej Bodasiński działa, ten film Nieplanowane idzie w całą Polskę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie.
Przed nami duże wydarzenie. Wydaje się, że rzeczywiście mamy do czynienia z czymś niesłychanym. Wielka mobilizacja, to można zobaczyć nawet na profilach, portalach różnych społecznościowych. Panie Macieju, zaczęłabym pytaniem od Pana, z czym mamy tutaj do czynienia? Chodziłoby mi bardziej o jakieś zjawisko, o to, czym film Nieplanowany jest i jaka była jego historia, bo zdążyłam na wstępie powiedzieć, że film ten powstał na kanwie książki.
Tak, to jest rzeczywiście chyba pierwszy w historii świata, która już jest bardzo długa, film fabularny o aborcji. I to jest film naprawdę niezwykły. Opowiada prawdziwą historię najmłodszej w historii Stanów Zjednoczonych dyrektorki kliniki aborcyjnej, która głęboko wierzyła w to, że aborcja jest rozwiązaniem problemów wielu. Zgłosiła się jako wolontariuszka do pracy w klinice aborcyjnej i tam pracowała 8 lat. Asystowała, organizowała ponad 22 tysiące aborcji. Aż do pewnego momentu, kiedy po prostu jeden obraz, który zobaczyła, jedna sytuacja potężnie ją wstrząsnęło. I o tym opowiada ten film, tak, po tym o jej walce, o jej drodze. To, co jest rzeczywiście, dlaczego mówię pierwszy raz, to jest film fabularny, czyli o aborcji często rozmawiamy, dyskutujemy jakby z zewnątrz, tak, obserwując to zjawisko, wypowiadamy się, natomiast tu nagle lądujemy w samym środku tego, co się dzieje wokół nas. Widzimy to po prostu na własne oczy, zaczynamy się wciągać w tę historię. I to jest też film, który nie jest propagandą, czyli to nie jest tekst publicystyczny, który ma przekonać przeciwników czy zwolenników, tylko to jest po prostu opowiedziana historia i zostawiona widzom. Po prostu obejrzyj, rozważ w swoim sercu, w swoich myślach i podejmij decyzję.
Pan jako dokumentalista na pewno zna chyba pierwszy taki film mówiący o aborcji, pierwszy dokumentalny film wideo o aborcji nakręcony w 1984 roku, Mowa o niemym krzyku. Jakby pan mógł parę słów też o tym filmie powiedzieć i o podobnych chyba historiach bohaterów i nieplanowanego, tak, filmu i niemego krzyku, bo i tu mamy do czynienia z osobą, która była aborcji oddana, ale no nie będę wybiegać przed szereg. Parę słów, gdyby pan mógł na temat tych dwóch filmów powiedzieć.
Tak, to jest rzeczywiście, one się bardzo różnią, to jest zupełnie inna historia. Po prostu film Niemy krzyk to jest zapis USG, zapis aborcji. Film, który wstrząsnął światem i przyczynił się do tego, że wiele milionów ludzi na całym świecie po prostu zrozumiało, czym jest aborcja. To podobieństwa są takie, że zarówno Brennan Nathanson, jak i Abby Johnson, tak się nazywała oryginalna postać, na podstawie której powstała historia Nieplanowane, no po prostu brali udział w tym procederze, głęboko w niego wierzyli, mieli do tego dystans, taki, traktowali to po prostu jako zwykły zabieg. I widzimy też podobną scenę jak na filmie Bernarda Thompsona, widzimy taką scenę tylko fabularnie opowiedzianą w filmie Nieplanowane. I tak jak film na Thompsona w tamtych czasach przyniósł ogromne owoce, znaczy właściwie zaczęto już mówić wprost o człowieku, który jest w łonie matki i coraz trudniej było używać tego argumentu, że to jest po prostu nie człowiek, że to nie jest zlepek komórek. Często teraz nawet w tym filmie Nieplanowany jest taki argument, że dziecko nic nie czuje, tak, płód nic nie czuje. A dzisiaj dostajemy niebywałe narzędzie, jakim jest film Nieplanowany, to może zrobić dokładnie tę samą robotę. On był, nie wiem, czy tak się stanie z filmem Nieplanowany, ale film Bernarda Thompsona był nawet nominowany do Oscara. Tak? Mm-hmm.
Skoro mówimy o narzędziach, tak, to takim chyba przełomem było rozwinięcie się techniki ultrasonograficznej. Paradoksalnie tutaj to, co się przeciwstawia często wiary czy podejście do życia w kontrze do nauki, to tutaj sama nauka jak gdyby przyszła z taką pomocą w innym spojrzeniu w ogóle na aborcję. Można było pierwszy raz zobaczyć, jak to wygląda naprawdę dzięki właśnie tej technice ultrasonograficznej.
Ale dzisiaj już właściwie coraz rzadziej się spotyka taki argument, że to nie jest człowiek. Ja już dawno nie słyszałem. Bardziej się mówi używać takich argumentów o wolności wyboru, o wartości życia, o warunkach, w których powstało to życie. Czyli po prostu tworzy się pewną hierarchię wartości. Już się nie wiem, czy jest ktoś w stanie, kto mógłby powiedzieć, to nie jest człowiek po prostu. To jest właśnie dzisiaj, uczciwie na to patrząc, niemożliwe, nie można tak powiedzieć. To jest kod genetyczny od samego początku zapisany. To jest człowiek, którego serce bije, którego umysł pracuje i to dlatego dzisiaj bardziej staje się to takim tematem, powiedziałbym, duchowym nawet, w którym toczy się taka dyskusja o to, co jest w ogóle wartością w życiu, co jest w życiu ważne, czy dziecko może być obciążeniem, jakie są konsekwencje aborcji, czym jest dla rodziny ten zabieg. To wszystko bardziej w takich przestrzeniach się toczy. To jest właśnie między innymi właśnie owoc filmu Bernarda Thompsona i też technologii, która stanęła po stronie wszystkich bojowników pro-life.
Może teraz będzie dobry moment, żeby posłuchać samej Abby Johnson, która udzieliła wywiadowi, udzieliła wywiadu w telewizji polskiej. Fragmencik posłuchamy, co Abby Johnson mówi na temat swoich doświadczeń.
Mieliśmy z mężem jedną córkę, Grace. Lubiłam swoją pracę. Myślałam, że robię rzeczy właściwe. Byłam związana z Planned Parenthood, odkąd byłam studentką. Zarabiałam mnóstwo pieniędzy i sądziłam, że będę z nimi związana do końca życia. Sama dokonałam aborcji, kiedy pracowałam w klinice. W takim środowisku stajesz się po prostu uodporniony na śmierć i zabijanie. To się staje normalnością. A to nigdy nie powinno być normalne.
Jak to się stało, że twoje zdanie o aborcji zmieniło się o 180 stopni?
Poproszono mnie, abym weszła i asystowała przy zabiegu aborcji przy jednoczesnym ultrasonografie. Byłam w szoku. Zobaczyłam 13-tygodniowe dziecko walczące o życie w łonie mamy przeciwko narzędziom aborcyjnym. I dokładnie w tym momencie zdałam sobie sprawę, że w tym łonie było ludzkie życie, że aborcja zabiera życie niewinnej ludzkiej istocie. I jeśli te dwie rzeczy były prawdą, to wiedziałam, że byłam po złej stronie całej debaty. Więc skończyło się na tym, że odeszłam i zaczęłam głośno mówić o moich doświadczeniach.
A jak film Nieplanowany wpłynął na wasze działania pro-life?
Yes, a lot. We had a lot of people telling us that
Po filmie dostajemy wiele wiadomości od rodziców, którzy zdecydowali, że nie dokonają aborcji tylko dlatego, że zobaczyli nieplanowane. Mieliśmy wiadomości od widzów, którzy pisali, że weszli do kina wspierając aborcję, a wyszli pro-life. Dlatego właśnie zrobiliśmy ten film, aby ułatwić tego typu nawrócenie.
Więc jaka jest prawda o aborcji? Co mówisz ludziom od 10 już lat?
I tell people that abortion takes a life of an innocent, unrepeatable human being.
Mówię ludziom, że aborcja zabiera ludzkie życie, niewinne, niepowtarzalne ludzkie życie i że aborcja rani kobiety, że nie jest tym, co o niej mówią. Możesz wymazać tę ciążę fizycznie, ale nigdy nie wymażesz jej ze swojej pamięci, bo nie jesteśmy do tego zdolne jako kobiety i matki.
To był głos Abby Johnson, która jest bohaterką i książki Nieplanowane, i filmu, który powstał na podstawie książki Nieplanowane. Osobą autentyczną, tak? Jej historia życia jest w filmie i książce opisana. Moje pytanie teraz do Joanny Wawrzyniak z Fundacji ProPublica. Państwo się od lat zajmują dystrybucją tego rodzaju filmów. Na ile takie filmy są potrzebne, na ile coś mają w ogóle realnie zmienić w naszej świadomości, bo Abby Johnson zdaje się, że tutaj przytacza poważne argumenty i z własnego doświadczenia, takie za tym, że ten film jednak coś zmienia. Czy obraz filmowy, film może coś zmienić w ogóle w świadomości i w podejściu do wielu rzeczy tak poważnych, jak takie wybory, jak aborcja czy nie aborcja?
Znaczy, z naszego doświadczenia gdzieś wynika, że film, obraz w ogóle dzisiaj ma ogromny wpływ na człowieka. Wszędzie, gdzie się nie poruszamy, obraz do nas dociera. I trudne tematy, które gdzieś poruszamy w naszych filmach, w naszym kinie, z wartościami, często wiążą się z tym, że człowiek, który przychodzi na seans, wygodnie siada w fotelu i tak naprawdę z żadnej strony nikt go nie zarzuca ani oskarżeniami, ani pytaniami. On ogląda coś. I ten obraz, który mu dajemy, daje mu do myślenia. I on sam może sobie przyjrzeć się pewnym problemom, z którymi się zmaga, bo niejednokrotnie to są problemy, z którymi tak naprawdę zmagamy się w swoim życiu, które gdzieś tam sobie zadajemy pytania, ale niektórzy boją się zmierzyć z nimi, niektórzy nie mają z kim w ogóle o tym porozmawiać. I nagle widzimy na obrazie człowieka, który żyje podobny, który podobnie miał problemy albo zmagał się dokładnie wręcz z tym samym, co ja. I widzimy, jak on się z tym zmaga, widzimy, jakie ma rozwiązania na to, widzimy, że tak naprawdę życie ma sens. Filmu a propos Nieplanowane, był 3 co najmniej już filmy, które mi w międzyczasie właśnie, jak tutaj była dyskusja, przyszły do głowy. To był właśnie Niespełniony plan, który też mówił historię człowieka, który zaczął poszukiwać swoich rodziców. I na końcu filmu się okazało, że ten człowiek tak naprawdę nie istniał, bo został usunięty. Niezwykła historia, bo widz jest tak prowadzony cały czas, że przygląda się historii tego człowieka, a na końcu okazuje się, że tego człowieka nie ma. Niezwykły film, gdzieś też sama polecam. October Baby, myślę, że większość osób w ogóle słyszała tą historię, niezwykła historia. On był też w kinach, w naszym kinie. Były duże, organizowane, nie wiem, czy tu przez państwa fundacje, ale przez różne fundacje i różne osoby, duże seanse z tym filmem związane. Też przedstawiające historię dziewczyny, która w pewnym momencie odkrywa, że gdzieś jest jej mama i ona zaczyna odkrywać historię swojego życia. Nie chcę już teraz spoilerować, więc dlatego zachęcam do obejrzenia, ale film przedstawia podobną tematykę, tylko tu mamy spojrzenie z innej strony osób, które faktycznie mogły to przeżyć. Tutaj mamy Abby, która przeżywa coś, co ją szokuje w życiu, widzi, czym tak naprawdę jest aborcja. A tu mamy spojrzenie ze strony jeszcze osób, które zostały jakby poddane temu samemu zabiegowi. Jest jeszcze jeden film, Don't Be, Każdy jest kimś. Ty tu już sam o czymś mówi, też właśnie niezwykła historia człowieka, który wręcz jest tak pokazany, że on wchodzi w historię całego miasteczka, po czym nagle znika. Właśnie w tym momencie człowiek, widz, obserwując to, może nad wieloma rzeczami zastanowić się. My go nie przypieramy do muru i mówimy, że jest tak czy tak. On sam może dojść do pewnych rzeczy. Dajmy mu jakby moment do tego zastanowienia się, żeby popatrzył na to z innej perspektywy, co to ze sobą tak naprawdę niesie.
Te wszystkie filmy, które pani wymieniła, to może je włożyć do takiej puli filmów tak. niskobudżetowych.
Dokładnie.
Bo to są filmy, podobnie jak Bóg nie umarł, też taki film, który zrobił furorę, może źle powiedziane, ale odniósł na pewno sukces.
W Stanach duży sukces, furorą, ta nawet...
A to nie jest wielkobudżetowa produkcja, tak. tylko rzeczywiście tutaj wszystko, siłą jest, rozumiem, fabuła, tak? I historia, którą ludzie chcą oglądać i które chyba potrzebują.
To znaczy, nie wiem, czy chcą oglądać, bo to jest chyba troszeczkę tak, że my tęsknimy za różnymi rzeczami, za różnymi wartościami i nagle ktoś wpadł na to, zróbmy o tym film. I jeden drugiemu gdzieś tam niesie, myślę, że to jest wartościowy film, że polecam iść, bo tak samo a propos tego filmu Nieplanowane słyszałam właśnie wywiad z Leszkiem Dukowiczem i Maciejem, że są filmy, które można obejrzeć, a są filmy, które trzeba obejrzeć. I właśnie Nieplanowane to jest film, który trzeba obejrzeć i tak samo niektóre tam, pamiętam starszy film braci Kenrick było Odważni o mężczyznach, niesamowity film, też bardzo rodzinny. I myślę, że dzisiaj przepraszam, ale po prostu dzisiaj mam problem z gardłem. Myślę, że to są tematy, które naprawdę dzisiaj nas dotyczą, tematy rodziny. Widzimy, że jest potrzeba właśnie zadbania o rodzinę i jak to robić, poszukujemy tych inspiracji. I te filmy właśnie myślę, że to jest taki klucz troszeczkę, że dajemy ludziom inspirację.
Panie Macieju, jeszcze chciałam zapytać o to, na czym pana zdaniem polega ten sukces filmu Nieplanowane i czy rzeczywiście możemy mówić o jakimś sukcesie za granicą, czy to jest jakaś tutaj proliferska propaganda, że ten film rzeczywiście jest tak szeroko i pozytywnie odbierany? Jakie są jego losy?
Tak. To, co jest rzeczywiście specyfiką tego filmu, dlaczego można mówić, że to jest pierwszy raz w historii taki film, dlatego, że on pokazuje proceder aborcyjny, tak? Czyli proces cały, jak to wygląda od tamtej strony. To jest film zrobiony od strony zwolenników aborcji. Tam Abby Johnson pracuje w największej w Stanach sieci klinik aborcyjnych Planned Parenthood. Taki ironicznie brzmiący tytuł Zaplanowane rodzicielstwo. I to jest potężna organizacja. Ponad 40 klinik w całych Stanach.
To może parę słów.
Film tam był sukcesem, tak. Właśnie film rzeczywiście tam mógł być ogromny sukces, dlatego że była duża niechęć na początku. Media nie chciały o tym filmie mówić, nie chciano pokazywać trailerów, dostał sporo negatywnych krytyk, po czym nagle w weekend otwarcia, tak zwany box office, czwarte miejsce w Stanach Zjednoczonych, cała ogromna widownia i owoce i skutki tego filmu są takie, że kilkaset osób w skali kraju w Stanach Zjednoczonych porzuciło pracę w klinikach aborcyjnych. Tysiące ludzi, którzy nawrócili się, zmienili swoje zdanie na ten temat. W 9 stanach w Ameryce rozpoczęto pracę nad zmianą ustaw, które mają chronić życie dzieci narodzonych, czyli została zacieśniona ochrona dzieci nienarodzonych w 9 stanach. To jest bardzo konkretny efekt. I jest taka wielka nadzieja, że to się też wydarzy w Polsce. Mhm. Znaczy, że chodzi o to, żeby... Ja nie mówię teraz o ustawach, tak, bo to nie chodzi o ustawy, to bardziej chodzi o przemianę serca. Ten film ma wielką szansę, jeśli pozwolimy mu tylko na to i do tego podejdziemy uczciwie, niezależnie od poglądów, czy jesteśmy zwolennikami, czy nie, to trzeba ten film najpierw zobaczyć, żeby móc go krytykować. Protestować możemy dopiero przeciwko czemuś, co znamy, a nie czegoś, czego nie znamy. Ten film może przynieść bardzo dobre owoce z jeszcze jednego powodu. W Polsce toczy się wojna o aborcję. Tak? Wszyscy się okopali po swoich stronach, ci z jednej strony, ci z drugiej, raz na jakiś czas się ostrzeliwują, bardzo się nienawidzą i właściwie niczego to nie zmienia w naszym kraju, tylko coraz bardziej się nienawidzimy. Ten film mówi stop, przestańcie się ostrzeliwać, po prostu obejrzyjcie historię i na nowo, po obejrzeniu tej historii podejmijmy rozmowę, ale nie w takim tonie ty zabójco, tylko to jest bardzo potrzebne w Polsce, naprawdę, żeby powiedzieć, jest dla ciebie, jest miłosierdzie, że aborcja robi krzywdę, że tą krzywdę można naprawić, że można przeżyć proces uzdrowienia, tylko trzeba zauważyć, że ten ból jest, że to istnieje. Czyli zacznijmy mówić w takim języku pewnej empatii, miłości, też współpracy i to naprawdę potrzebujemy bardzo uzdrowienia w naszym kraju w tym temacie.
Czy jak ja to tak brutalnie podsumuję, że dla katolików ktoś, kto dokonał aborcji, nie jest skreślony, tak? To dobre podsumowanie, takie mocne w jednym zdaniu i ten film też o tym mówi?
Absolutnie tak. ten film jakby daje taką nadzieję i absolutnie nie jest skreślony, wręcz przeciwnie, jest jeszcze bardziej zaproszony do tego, żeby doświadczyć miłosierdzia, doświadczyć przebaczenia. Ja sam takie doświadczenia mam w rodzinie i wiem, jak to jest ciężkie, jaki to jest proces, jakie to skutki przynosi, jakie to są rany w ludziach, ale wiem, że też taki proces uzdrowienia można przeżyć, tylko trzeba wyjąć z szafy ten problem, gdzieś głęboko ukryty, który jest w wielu polskich rodzinach i przeżyć żałobę, to dziecko uznać jako członka rodziny, nadać mu imię, przeżyć też nawet symboliczny pogrzeb, wybaczyć sobie, wybaczyć mężowi, żonie, całej rodzinie, lekarzom. Czyli istnieje droga do uzdrowienia i ten film może nas na nią pchnąć, może nas na tę drogę wprowadzić. Więc ludzie po aborcji, którzy tego dokonali, po pierwsze są w Kościele katolickim, wielu z nich. I to nie ma takiej sytuacji, w której właśnie ci święci nieskalani patrzą na tych złych. To jest okropnie postawiony temat. Wszyscy jesteśmy jakoś skalani różnymi rzeczami i powinniśmy się wszyscy nawzajem bardzo szanować i z siebie nawzajem zapraszać do tego, żeby doświadczyć miłości w życiu, tak? Miłosierdzia, a ono jest jego źródłem, jak ludzie wierzący doświadczają, jest w Panu Bogu. Tak? I to uzdrowienie właśnie z tych ran, które zadaje aborcja, jest również w Panu Bogu i w Kościele katolickim.
Mhm. A jakbyśmy jeszcze mogli parę słów powiedzieć o samej organizacji, bo organizacja z taką długą, wieloletnią tradycją, wspierana pieniędzmi rządowymi przez wiele, wiele lat, praktycznie każdy rząd Stanów Zjednoczonych dofinansowywał te organizacje Planet Parenthood. Coś więcej o tej organizacji, dlatego że ujawniono przecież w 2015 roku nagrania wideo, które dowodziły, że ta właśnie największa w USA sieć klinik aborcyjnych zajmuje się po prostu intratnym handlem organami i tkankami pobranymi z zabitych ludzkich płodów, więc to też nie jest, to też jest w pewnym sensie działalność komercyjna.
No to jest generalnie działalność komercyjna i to ten film też o tym mówi. Tylko przykrywką jest po prostu marketing, tak? Czyli mamy instytucję, która chce zarabiać pieniądze na aborcji, na tym, żeby to dokonywać jej też na całym świecie, bo to nie tylko jest tylko w Stanach Zjednoczonych, żeby właśnie handlować organami, czy traktować przedmiotowo. To, co jest fundamentem tej organizacji, to jest przedmiotowe traktowanie człowieka na wielu poziomach. I do tego jest przyłożona nowoczesna, współczesna, fantastycznie zorganizowana maszyna propagandowa, która mówi o zaplanowanym rodzicielstwie, o szczęściu, o edukacji seksualnej, o dostępie do antykoncepcji, o walce z chorobami przynoszonymi drogą płciową itd., itd. A pod spodem, to o tym też mówi Ellie Johnson w wielu wywiadach, tak naprawdę to jest po prostu potężny, nieprawdopodobny biznes i sposób na zarabianie pieniędzy. Czy tam się kryje za tym taka już perwersyjna świadomość, ja tego nie wiem, czy organizatorzy, właściciele tej organizacji jakby świadomie szerzą i świadomie szerzą aborcję, tak żeby, bo czerpią z tego jakiś rodzaj satysfakcji, nie wiem, czy to jest aż tak daleko posunięte, na pewno szaleństwo polega na tym, że czyni się z tego biznes, a żeby ten biznes się rozkręcał, to trzeba do temu nadać jakąś pozytywną historię, więc tej aborcji nadaje się pozytywną historię i w ten sposób też miesza się w umysłach, w sercach ludzi.
Czyli rozumiem, że ten problem aborcji, gdybyśmy na przykład stwierdzili, że tematyka filmu Nieplanowane nas nie dotyczy, bo na przykład nie dotyczy, no to właściwie warto i tak na ten film pójść, bo on dotyka innych szerszych spraw i jest właściwie już tylko taką kulminacją pewnych wątków i pewnych zjawisk, które się dzieją, a które potem swój ostateczny jakiś finał mogą mieć właśnie taki, tak?
Ja myślę, że dotyczy nas wszystkich aborcja tak naprawdę, dlatego że to jest fundamentalna kwestia zdefiniowania człowieczeństwa. Kim jest człowiek, tak? Kiedy się zaczyna życie. I jeśli my nie mamy tego zdefiniowanego wspólnie jako naród, to już z natury jesteśmy podzieleni. To jest też kwestia pewnej empatii, kwestia budowania relacji między ludźmi w małżeństwie, wśród młodzieży, która wchodzi w życie dorosłe, osiąga dojrzałość seksualną, zaczyna podejmować współżycie mniej, bardziej świadomie, poza małżeństwem. Więc tu aborcja jakby jest pewnym skutkiem, owocem różnych sytuacji życiowych, także bardzo trudnych, i ona dotyczy nas wszystkich. Jeszcze z jednego powodu dotyczy, dlatego że w czasach komunistycznych aborcja była środkiem antykoncepcyjnym, powszechnie dostępnym. Każda kobieta w tym kraju otrzymywała pytanie, przy drugim, trzecim, czwartym, kolejnym dziecku to usuwamy czy zachowujemy. Moja mama takie pytanie usłyszała, moja teściowa, wszystkie kobiety urodzone po wojnie, te, które po 1956 roku, bo wtedy weszła ustawa dopuszczająca aborcję w Polsce, słyszała takie pytanie. I w Polsce było tylko dwóch lekarzy, którzy nie dokonali aborcji w czasach komunistycznych. To było to się działo masowo, powszechnie, i są różne dane, bardzo różne, nie ma zdefiniowanej liczby, ale od najbardziej ostrożnych szacunków, które mówią o 3 milionach aborcji dokonanych w Polsce, do nawet 20 milionów, niektórzy mówią 40. I teraz, nawet zakładając najmniejszą liczbę, to oznacza, że prawie każda polska rodzina gdzieś ten problem ma. No bo to jest nie tylko ta kobieta, 3 miliony aborcji, ale to jest też ojciec, matka, kolejne dzieci, które się rodziły i tak dalej. Więc aborcja dotyczy nas wszystkich jako, myślę, że społecznie dźwigamy po prostu skutki tego, co się wydarzyło w rodzinach w tamtych czasach, i dzisiaj taka słabość mojego pokolenia, tak, naszego, czyli takie 30 plus, 50 minus, taka słabość, czy niezdolność do wejścia w dorosłe życie, liczne rozwody, to są właśnie, tak jak psychologowie mówią, to są jedne ze skutków aborcji, która miała miejsce w rodzinach. Więc ten film jest konieczny po to, żeby bardzo ważny aspekt, ważną przestrzeń w naszym życiu po prostu uzdrowić. Będziemy silniejsi, będziemy lepsi, będzie więcej miłości w nas, jeśli pozwolimy temu filmowi pchnąć taki kamyczek, który potoczy się w dół i rozpocznie się fala takiej przemiany, w której mówimy inaczej o tym, mówimy z szacunkiem, z miłością i zaczynamy wyjmować ten problem z szaf i po prostu uzdrawiać.
Jest z nami też pani Anna Połomska z poznajludzi.strefaintegracji. Ja trafiłam na państwa na portalu społecznościowym, bo państwo organizujecie w Poznaniu takie wspólne, zbiorowe oglądanie filmu Nieplanowane. I chciałam zapytać, jaki jest odzew, bo my tutaj sobie, może sobie, a muzą tutaj rozmawiamy, a tak naprawdę nikogo w Poznaniu to nie interesuje. Poznań też jest trochę specyficznym miastem.
Odzew, myślę, że przerósł nasze oczekiwania. W chwili obecnej już około 300 osób zapisało się na projekcję tego filmu, także jesteśmy tutaj tym strasznie zaskoczone i bardzo szczęśliwe, że ten odzew jest tak duży. O filmie Nieplanowane dowiedziałam się na wydarzeniu Polska pod Krzyżem, gdzie panowie, pan Maciej i pan Lech zachęcali do tego, żeby promować i organizować projekcję tego filmu. I to wezwanie bardzo mocno gdzieś tam we mnie tkwiło, ponieważ sama nigdy takich wydarzeń nie organizowałam, a mam to szczęście i przyjemność, że znam Asię Nowak, która prowadzi właśnie działalność pod firmą Poznaj Ludzi Strefa Integracji. Poprosiłam ją, żeby pomogła tutaj w organizacji tego wydarzenia. Oczywiście odzew ze strony Asi był natychmiastowy po wysłaniu jej informacji, że taki film będzie wyświetlany w kinach i że jest potrzeba, żeby tutaj ten film promować. Właściwie po kilku godzinach dostałam od niej informację, że na 5 listopada mamy zarezerwowaną salę w Multikinie i zbieramy zapisy na ten film. Promocja głównie poprzez Facebooka. Docierałyśmy również z informacją do parafii, do duszpasterstw. I tutaj też miałyśmy bardzo duże wsparcie. Zapewnienie o tym, że właśnie to wydarzenie będzie promowane. Oczywiście poprzez znajomych, przyjaciół, których również zachęcałyśmy do tego, żeby tym wydarzeniem się dzielić i żeby namawiać jak najwięcej ludzi do udziału w nim. Także z tej strony bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się w to zaangażowali, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest tylko działanie nas dwóch, ale tak naprawdę dużej liczby ludzi o dobrym sercu, którzy no też poczuli jak gdyby to wezwanie, że jest to bardzo ważny film i jak najwięcej ludzi powinno go zobaczyć.
A teraz zapytam o coś, żeby pani się nie przestraszyła, że tutaj proszę o zdradzenie sekretów jakichś, ale czy macie jakiś wgląd w to, no chyba macie, Kto się do was zgłasza? Kto chce na ten film pójść? Czy to są starsi ludzie, czy młodsi? Czy można powiedzieć, że to jest jakaś grupa nawet młodych takich ludzi? Czy to można już po tych, po tych zgłoszeniach? Bo działacie przez
tak, przez tak, i tam jest formularz zapisu. Niestety tutaj z pamięci nie jestem w stanie takich informacji w chwili obecnej przytoczyć. Natomiast to nie jest pierwsze takie wydarzenie, które jest organizowane przez Poznaj Ludzi Strefa Integracji. Jest to już trzeci film. Było Miłość i Miłosierdzie.
Konkurencja dla propozycji tutaj rośnie. Dobra,
myślę, że współpracujemy razem i działamy w imię tutaj takich wartości też ewangelizacyjnych, bo tutaj to jest bardzo ważne właśnie, żeby te wartości, że szerzenie dobrych wartości i wartości ewangelizacyjnych, żeby to było jakimś takim też głównym celem.
A więc takie inicjatywy skupiają bardziej młodych ludzi, czy te
przedział wiekowy, przedział wiekowy jest naprawdę bardzo różny. I we wszystkich seansach, które były tutaj organizowane przez Asię Nowak, uczestniczyłam i byłam naprawdę zaskoczona, bo na każdym z tych wcześniejszych filmów minimum 160 osób było, co było dla mnie naprawdę niesamowitym zaskoczeniem. Ale to też jest bardzo budujące, bo to też oznacza, że ludzie potrzebują takich filmów, że jednak jest taka potrzeba, żeby o tych innych wartościach słyszeć, żeby nimi się karmić, żeby to dawało siły może też w radzeniu sobie z jakimiś problemami życia codziennego. Także no to są inicjatywy i działanie właśnie, w które po prostu no, warto się zaangażować.
Poznaj ludzi. Strefa integracji, to w takim razie, czy na tym polu wspólnego oglądania potem jakaś integracja się rodzi? Budujecie jakieś środowisko w Poznaniu?
To znaczy akurat tutaj po projekcji tego filmu na pewno będzie możliwość pozostania chwilę w multikinie, żeby ewentualnie wymienić się tutaj swoimi doświadczeniami, poglądami. Także na pewno taka możliwość będzie. I tutaj no mogę tylko serdecznie zaprosić i też powiedzieć, że jeżeli wśród osób, które chciałyby wziąć udział w projekcji tego filmu, a z jakichś powodów nie mają możliwości finansowych, żeby pokryć koszty biletu, prosimy też te osoby, żeby się z nami skontaktowały, bo akurat są to nie jest problem, tak? To są takie rzeczy, które jesteśmy w stanie rozwiązać. Dlatego najważniejsze, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło ten film i żeby miał on jak najszerszy odzew.
A ile ta sala, którą zarezerwowaliście, ma miejsc?
Około 400, także czyli jeszcze spokojnie dużo? Mamy około 100 wolnych biletów i jest jeszcze czas, żeby tutaj poprzez właśnie stronę internetową zapisać się i zgłosić swój udział w tym wydarzeniu.
Głównym jednak dystrybutorem jest Rafael, z tego jak rozumiem, tak? Panie Macieju, jak wam idzie tutaj dystrybucja tego filmu i organizacja pokazów w Polsce? Bo powstała nawet strona Nieplanowane, gdzie wszystko tam chyba się znajduje, co najważniejsze.
Nieplanowane w Polsce, taka jest strona. Oczywiście tam są wszystkie informacje. No, jako dystrybutorzy na początku trochę drżeliśmy, w jaki sposób kina zareagują na ten tytuł, bo w Stanach nie było łatwo. O ten film toczyła się taka batalia, zanim się znalazł w kinach. I wiele mediów nie chciało pokazywać trailera, pisać o tym dużo takich na wstępie negatywnych recenzji otrzymał ten film.
Ja tylko wejdę słowo, panie Macieju, bo tutaj w Poznaniu mamy dużo takich środowisk feministycznych i dużo tych czarnych marszów, protestów i to może dla tych takich zbuntowanych młodych kobiet, które mają takie przekonanie, że uczestniczą w takich czarnych marszach, protestach, tutaj jakiś bunt swój wyrażają i sprzeciw wobec establishmentu, to może tutaj zaakcentujemy, że właśnie pójście na film nieplanowane jest takim buntem przeciwko establishmentowi i takim właśnie pójściem wbrew temu, gdzie idzie cała masa.
Ja właśnie, tak jak panie tu opowiadałeś się wcześniej na poprzednie pytanie, tak właśnie sobie myślałem, że to jest jakby taki największy challenge, wyzwanie, które stoi przed nami, żeby ten film zobaczyli naprawdę wszyscy, tak? I z każdej strony, że największym, może nie największym, ale poważnym dramatem tego filmu byłoby to, gdyby tylko ci przekonani, mocni zwolennicy pro-life, którzy już mają ukształtowane poglądy, obejrzeli ten film, bo ten film nie zmieni ich poglądów, tak? On po prostu utwierdzi ich w swojej postawie. Natomiast to, co jest wyzwaniem, to, co jest naprawdę potrzebne, to, żeby ten film zobaczyli ci ludzie, którzy albo nie mają zdania w tej kwestii, albo są zwolennikami pro-choice, tak? I nie wiem, jak to zrobić, tak naprawdę. Jak to uczynić, żeby no poza tym, że każda osoba wierząca weźmie jedną osobę niewierzącą, bo ten podział często przebiega według takiej linii, i po prostu zaprosi do kina. Tak? Mm-hmm. Nie wiem, czy w jaki sposób to zrobić, namówić, ogłuszyć, nie wiem, to jak to uczynić. Mówmy, panie, jak macie pomysł, to mówcie, jak to zrobić, ale tak, więc kina w Polsce odpowiedziały bardzo pozytywnie, bardzo dobrze. To w ogóle nie było takiej wojny, po prostu ten proces jest taki, że właściciele kin najpierw się przyglądają temu, co się dzieje w mediach, jaki jest odbiór, jaka jest percepcja, jakie jest zainteresowanie, potem podejmują decyzję o skali zaangażowania i tutaj jest tak, że ostatecznie wszystkie trzy największe sieci w Polsce ten film przyjęły. Na dzień dzisiejszy w ponad 170 kinach jest wyświetlany ten film, w dużych miastach, wszędzie, w wielu miejscach, więc jest gdzie pójść na ten film, na pewno, o tej stronie nie ma problemu. Dzisiaj najbardziej zachęcamy do tego, żeby organizować całe grupowe wyjścia, czyli w parafiach, wśród znajomych, w pracy. Naprawdę są takie biznesy w Polsce, gdzie na przykład właściciel kupuje 200 biletów swoim pracownikom i mówi idźcie. Tak? W ramach takiego szkolenia południowego może to zrobić. Więc do tego bardzo zachęcamy, żeby takie grupy organizować. Bardzo ważny jest pierwszy tydzień.
Właśnie, chciałam to zapytać, bo z taką informacją też się spotkałam, że ten pierwszy tydzień jest dosyć istotny. Dlaczego?
On jest krytyczny, dlatego że...
Czyli od 1 listopada do 7 listopada, tak?
Tak, jeśli frekwencja będzie wysoka i sale będą pełne, to zostanie przedłużony na kolejny tydzień ta właśnie rezerwacja tych sal, tyle samo sal kinowych będzie do dyspozycji. I to się tak będzie ciągnęło aż do momentu, w którym się to zainteresowanie zmniejszy po prostu. I jest ogromna konkurencja na rynku filmowym i dlatego ten film po prostu zmaga się, walczy z innymi tytułami. Dlatego bardzo prosimy o to, żeby też w pierwszym tygodniu wybierać się na ten film i na niego iść. To jest jeszcze jeden taki pomysł, tutaj właśnie czasami dzwonią z Polski różne osoby, bardzo fajnie, takie zaangażowane. I taki jeden właśnie młody człowiek z Wrocławia zadzwonił i mówi tak, słuchajcie, tak naprawdę to wszyscy wierzący ludzie powinni wyjść w niedzielę na mszach świętych i po ogłoszeniach po prostu organizować grupy. I to rzeczywiście tak to powinno wyglądać, do tego zachęcamy, żeby po prostu poprosić księdza proboszcza w parafii, no bo to jest takie miejsce kontaktu, taka katolicka agora, gdzie można wymieniać informacje i po prostu w czasie ogłoszeń opowiedzieć o tym filmie, zorganizować grupę i wyjście. Bardzo ważne jest, to jest w ogóle, myślę, że najważniejsze w tym wszystkim, żeby ten film zobaczyli młodzi ludzie. To jest w ogóle absolutnie obowiązkowe, żeby katecheci i księża organizowali wyjścia młodych ludzi z liceów. Film jest dopuszczony od 15 roku życia w kinach i ja jutro idę z moim na taki przedpremierowy pokaz, biorę mojego 15 lata, najstarszego Kubę i idę z nim na ten film, chcę z nim o tym pogadać potem.
Ale jutro, panie Macieju, to się nie będzie liczyło, bo to jeszcze nie będzie 1 listopada.
No ja wiem, no tak, ale to
trzeba powtórzyć potem chyba.
Ale nie, to się trochę będzie liczyło, bo to jest w kinie w Warszawie, tutaj też zapraszam serdecznie, nie wiem, czy jeszcze są wolne miejsca, nie jestem pewien właśnie tego, ale w kinie Wisła jutro o 18:00, można się dogadywać w kinie. Jutro o 18:00 jest pokaz przedpremierowy w kinie Wisła w Warszawie. Na pewno od 1 listopada też. Ja to tak robię, jako rodzic. Po prostu biorę swojego najstarszego syna, planuję rozmowę na ten temat, chcę mu odpowiedzieć, co to jest aborcja, czym jest życie, o poczęciu. Pogadać
z nim bardzo ma
szeroko.
15
lat.
15.
Tak, on oczywiście większość kwestii wie i zna w tym temacie. Natomiast kwestia aborcji, myślę, że gdzieś tam słyszał, coś mu się obiło, ale to... Więc to jest film Szczepionka, który po prostu pokazuje młodemu człowiekowi, czym to jest, jakie są konsekwencje, czym jest życie nienarodzone. To wszystko jest bardzo istotne, żeby sformatować młodych ludzi w tym temacie. I skoro już mogę mówić i panie mi pozwalacie, to jeszcze jedną rzecz powiem. Bo czasami są takie głosy, a ja się boję pójść na ten film.
No właśnie.
Ja usłyszałem takie, czasami panie, nawet spotykałem się tak z takimi głosami, ale ja się boję pójść, bo to jest na pewno straszny film.
Bodajże ja chyba nawet w gościu niedzielnym był artykuł Agaty Puścikowskiej, która chyba tak zaczęła ten swój falieton, że się bała w ogóle pójść na ten film na początku.
Właśnie i to jest błąd, bo ten film, pięknem tego filmu jest to, że on idzie ku światu, ku nadziei, to jest trudna droga, ale film nie jest drastyczny. On nie pokazuje odczytania żadnej przemocy, to nie jest pokazane tak taki
czyli
sposób,
to nie
że
jest Patryk Wega.
Nie, i to też nie są takie kampanie billboardowe, które znamy, tak, z przestrzeni publicznej, które mogą ranić ludzi, które ranią, tak? I nie, to ten film nie rani, on, ale jest bardzo, to jest ciskacz łez i on wgniata w fotel i na nim się płacze, no bo trudno tego nie robić, jak się myśli, jak się wyobraża, co widzi. Natomiast to jest film, który prowadzi do światła, do nadziei, nie pozostawia człowieka w ciemności, nie jest niebezpieczny, ale od 15 roku życia, bo ciężar emocjonalny jest duży, ale dla licealistów obowiązkowy, absolutnie.
A panie Macieju, czy można ten film wpisać jakoś w takie zjawisko, o którym ostatnio jest mowa? Nie wiem, czy się pan zgodzi, taką wojnę cywilizacji, cywilizacji życia i cywilizacji śmierci?
Myślę, że tak. Nie wiem, czy twórcy świadomie tworzyli takie narzędzie, żeby właśnie wziąć udział w takiej wojnie cywilizacji. Ona się toczy. Ona się toczy tak naprawdę, moje doświadczenia od 15 lat zajmuję się produkcją filmów, w wielu miejscach jeżdżę po świecie też, żeby głosić takich przyczyn ewangelizacyjnych, tak? Organizujemy różne wydarzenia, które też dzieją się na świecie. I moje doświadczenie jest takie, że ta wojna cywilizacyjna przebiega po linii wiary. To znaczy, że człowiek, który ma wiarę w Boga i idzie za głosem Bożym, tak, słucha nauczania Kościoła, przystępuje do spowiedzi, przyjmuje Eucharystię, modli się, ten otwiera się na pewną swoje serce, swoje myśli, na pewną definicję, jaką jest dobra, prawda i piękna. I to ta definicja, która jest zawarta w Piśmie Świętym. Natomiast niejako automatycznie ci ludzie, którzy mówią, nie, ja żyję po swojemu i jakby sam będę trzymał swoje życie w swoich rękach, automatycznie definiują zupełnie inaczej. Przeciwnie, to jest prawdę, dobro i piękno. I aborcja jest jednym z takich właśnie przykładów tego, jak definiujemy prawdę, dobro i piękno. Więc ten film absolutnie to jest pierwsza linia frontu w tym starciu cywilizacji. Absolutnie pierwsza linia frontu. Tylko jak myślimy starcie, front, walka, to natychmiast nam się budzą negatywne skojarzenia. Typu większość ludzi nie chce brać udziału w jakiejś walce, wojnie, w takich okropnych rzeczach, tak? Wolimy raczej usiąść, odpalić sobie platformę cyfrową wieczorem i się zrelaksować, a nie tam się katować jakąś wojną. Mhm. Natomiast po pierwsze ta wojna, czy tego chcemy, czy nie, przekroczy próg naszych domów, bo co się stanie w naszych dzieciach? To się stanie w młodzieży. Ta wojna ukształtuje społeczeństwo i możemy za 20 lat obudzić się w kraju, w którym nie chcemy się budzić. Naprawdę. Więc tak, to jest narzędzie, ale nie jest to narzędzie wojenne, tylko to jest narzędzie pokojowe, które ociera do serca człowieka i nie powoduje wojny, tylko właśnie wlewa pokój w serce. Może co najwyżej przynagla do tego, żeby coś zrobić i zacząć po prostu walczyć, ale w cudzysłowie, czyli podejmować wysiłek, trud, żeby chronić kobiety, które są samotne w ciąży, żeby wesprzeć, żeby rozpocząć walkę o życie dzieci narodzonych. Natomiast to starcie cywilizacyjne jest potężne i ono właśnie ogniskuje się, myślę, w tym temacie aborcji, czyli czy chronimy życie dzieci narodzonych, czy nie. Czy to jest człowiek, czy nie. Czy to jest obywatel, czy nie.
Dla mnie takie wstrząsająca była ta pana uwaga o tym, że właściwie można chyba tak powiedzieć w cudzysłowie, że każdy z nas jest dotknięty w pewnym sensie aborcją ze względu na system komunistyczny, który panował, który dopuszczał rzeczywiście te aborcje i ona miała miejsce w tak ogromnej skali, że aż praktycznie no, chyba w każdej rodzinie ona miała miejsce. To jest rzeczywiście, to są całe systemy przecież totalitarne, które aborcje zawsze promowały. No, od razu mi się też nasunęła taka myśl, bo swego czasu też ta organizacja Planet Parenthood, z której wywodziła się Abby Johnson, była oskarżana też o taką działalność eugeniczną i rasistowską, dlatego że ona przyjmowała szereg dofinansowań po to, żeby z takim szczególnym wskazaniem do wykonywania aborcji właśnie w dzielnicach, gdzie mieszkają czarnoskórzy obywatele Ameryki. I bodajże tak jest do teraz. 78% klinik aborcyjnych Planned Parenthood działa w dzielnicach afroamerykańskich w Stanach Zjednoczonych.
Ja nie wiem, czy to jest, nie potrafię pani tego zdefiniować, czy taki jest cel. Na pewno jest tak, że Afryka jest celem. Gigantyczna ilość pieniędzy jest inwestowana właśnie w kliniki, w kontrolę, w promowanie kontroli urodzin, w antykoncepcję w Afryce, w krajach Afryki. Czy to jest organizacja rasistowska? Gdyby pani to powiedziała publicznie, no to na pewno zostalibyśmy za to zlinczowani, no bo oficjalnie, formalnie to jest wręcz przeciwnie. To jest organizacja, która ma niesie kaganek cywilizacji na świecie.
Ale cywilizacji potężna... śmierci, no to możemy się zgodzić chyba, prawda? Ten kaganek cywilizacji śmierci.
No tak, to z naszego punktu widzenia oni przynajmniej oficjalnie uważają, że jest wręcz przeciwnie, ale wie pani co, to jest tak, że jeśli w ogóle rozwiążemy definicję taką, że dziecko nienarodzone jest człowiekiem. I teraz przekreślimy człowiekiem, to otwieramy szeroką bramę na dowolne inne definicje. Czyli zaczynamy mówić tak, dziecko nienarodzone, które jest niepełnosprawne, nie jest warte życia. Dziecko nienarodzone, które zostało poczęte w wyniku gwałtu, nie. Dziecko niechciane, które jest przeszkodą na mojej drodze do szczęścia, już nie jest warte życia. Tak? Dziecko, którego nie chce mój partner, którego bardzo kocham, jest. I wtedy, jak już raz przekreślimy to słowo człowiek, to możemy wpisać w to miejsce cokolwiek. Naprawdę. I to jest właśnie cywilizacja śmierci, która dlatego jest tak bardzo istotna ta walka. Bo teraz za tym się kryją następne kroki. Jeśli ja dla różnych powodów usunę ciążę, no to ja... widzicie Państwo, nie wiem, ile mamy na to czasu, ale jeden z największych wstrząsów, jaki przeżyłem w życiu. Takie właśnie, jeśli pani, ale pani przerwijcie mi brutalnie, jak to coś będę mówił źle, albo
6 minut nasz drogi realizator Ryszard Wójtowicz mi podpowiada.
Pojechaliśmy kiedyś na wywiad do Łodzi z panią psycholog, która leczy syndrom poaborcyjny. Ponad 2000 rodzin, ona tak podkreśla, nie kobiet, tylko rodzin, ona przeprowadziła przez proces uzdrowienia. No i włączamy kamerę, ona zaczyna opowiadać, co to jest syndrom poaborcyjny. To na mnie wstrząsnęło, dlatego że ona precyzyjnie zdefiniowała objawy. Że to nie jest jakieś tam zjawisko, które w sobie buja w chmurach, tylko to jest konkret, to jest choroba. Tak? I ona mówi tak, pierwsza rzecz, matka, która dokonuje aborcji, zaczyna mieć drewniane ręce, jest niezdolna do okazywania uczuć. Sztywnieje po prostu. W rodzinie zaczyna mieszkać śmierć. Czyli rodzi się lęk w relacjach, w kolejnych dzieciach, które się rodzą po tak zwanych ocaleńcach się mówi. Pierwsze, co kieruje tymi dziećmi, jest lęk. Matka staje się nadopiekuńcza, bo z lęku boi się o następne dzieci, więc przygniata te dzieci. I ta chorobliwa nadopiekuńczość matek jest bardzo charakterystyczna. Ojciec się wycofuje, bo nie obronił tego dziecka, którego powinien obronić. Więc znikają ojcowie i słabnie ojcostwo po aborcjach, bardzo. Ojcowie są słabi, nie prowadzą rodzin, wycofają się, znikają. Kolejne dzieci, które się rodzą po aborcji, są dużo bardziej skłonne do nałogów, są lękliwe, słabsze, mają trudności ze zbudowaniem relacji trwałych. Później wchodzą w dojrzałe życie, czyli małżeństwa, tak jak dzisiaj. Jakbyście Państwo teraz przyłożycie te wszystkie objawy do dzisiejszego społeczeństwa, myślę, że można postawić znak równości w wielu miejscach. Ja też po tej definicji jakby do mnie dotarło, że to jest, opisuje moją rodzinę też. Że ja jestem w środku tych wydarzeń aborcyjnych. I więc myślę, że z tego względu nie należało się przerażać tą myślą, należy ją przyjąć, że aborcja tkwi w nas mocno, że jesteśmy jakoś odpowiedzialni za te dzieci, które zginęły, że jesteśmy im coś winni wszyscy. Jesteśmy im winni miłość, szacunek, obywatelstwo polskie. Należałoby im nadać tak naprawdę i powiedzieć, nadać im imię, przyjąć się do społeczeństwa. Ja znam jedną, tak na koniec już potem wypada obiecuję, nic nie mówię. Znam jedną rodzinę, niesamowitą, jak się ich pyta, ile mają dzieci, 6. nic nie wyśnie, szóstka. I nie wiem, jak ma na imiona. Tam Antek, Ziszek, Mendene, sześć dzieci. I dopiero po iluś miesiącach, po roku, do mnie dotarło, że oni mają piątkę dzieci. Ale dla nich to szóste, to jest po prostu absolutnie członek rodziny. To jest, i te wszystkie rodzeństwo w szkole mówią, mają piątkę rodzeństwa. I wymieniają imiona tych dzieci. Po prostu to dziecko jest włączone do systemu rodzinnego, tak jak każdy inny. I to jest niesamowite, jest bardzo zdrowe. To nie ma z tym żadnej traumy, wszyscy o tym wiedzą. Tam są bardzo zdrowe relacje. I myślę, że to jesteśmy winni tym dzieciom, żeby je nie zapominać o nich.
To teraz na koniec moje pytanie, bo tutaj Poznaj Ludzi. Strefa Integracji mógł się zareklamować, a my też pewnie czekamy, aż Fundacja ProPublico, bo z tego, co się dowiedziałam, panie Macieju, to wy wszyscy tutaj razem jakoś ze sobą też współpracujecie. No, nie konkurujecie ze sobą, tak?
ProPublico teraz promuje, bo to jest genialna instytucja. Ja naprawdę, oni są fenomenalni ludzie, robią wielkie rzeczy. Ja tylko wstęp do reklamy zrobię taki, że gdyby skopiować to, co oni robią na skalę kraju, to miałaby miejsce odnowa Kościoła katolickiego w Polsce.
No też czekamy, bo ProPublico swoje filmy oferuje zawsze, filmy, na które zaprasza na te projekcje, to za darmo można zawsze zobaczyć taki film. Tak, to kiedy będzie nieplanowane? Bo wy też macie jakiś inny system troszeczkę, nie?
Tak, dlatego że my wynajmujemy salę kinową, ale jest to sprzęt nietypowo, bo to sala już nie ma takiego sprzętu kinowego, więc my musimy poczekać, aż w tych kinach oficjalnych się skończą projekcje i później musimy zrobić. Jest ten taki czas, że musimy odczekać 3 miesiące bądź 6 w zależności od filmu, ale w międzyczasie mamy inne filmy. Na pewno to będziemy wspierać też ten pokaz zresztą ze swojej strony. Ja już tutaj poumieściłam.
A najbliższy pokaz w liceum numer 10, bo tam się odbywają te pokazy, to jaki film będzie?
Kurier. Dlatego, że to jest blisko 11 listopada, więc stwierdziliśmy, że trzeba puścić taki film już patriotyczny, gdzie naprawdę warto też właśnie te wartości, które są nam tak naprawdę potrzebne. One pomagają nam się rozwijać i pomagają przede wszystkim kochać drugiego człowieka i zobaczyć wartość życia. To tak naprawdę wszystko jest bardzo ze sobą powiązane. To, co doskonale Maciej powiedział, tą wartość życia, zobaczyć drugiego człowieka. To jest w ogóle, jak ja ostatnio obserwuję, to jest niesamowite, że mamy dar życia. I teraz dostrzec ten dar życia.
Ale te filmy, o których mówimy, to nie są tylko filmy dla katolików, prawda?
Nie, to są otwarte i tak naprawdę o to chodzi, że myślę, że tak naprawdę my staramy się podzielić. Nie chcemy nikomu nic narzucić, bo Bóg nam daje wolność. I tak samo w wolności chcemy pokazać drugiemu coś innego. Coś, co jest piękne i może spowodować, że twoje życie nagle nie będzie już szarą rzeczywistością, tylko niesamowitą przygodą. A Bóg daje taką przygodę.
Pięknie. Bardzo dziękuję Państwu za udział w Arsenale Kultury. Gośćmi dzisiaj byli Anna Połomska z Poznań Ludzi. Strefa Integracji.
Ja tylko, przepraszam, sprostuję bez kropki. Poznaj Ludzi wystarczy.
Dobrze. Joanna Wawrzyniak, Fundacja ProPublico.
Tak, propublico.org.
Tak, i rozmawialiśmy jeszcze z Maciejem Bodasińskim z Rafaela, tak? Rafael.pl.
Tak, ja wszystkim będę postował. Dobrej nocy.
Dobranoc. Słyszymy się za tydzień. Krystyna Różańska-Gorgolewska. Program realizował Ryszard Wójtowicz.
Dobranoc.
Dobranoc.